jednej z sesji roboczych mają wziąć udział prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz USA Donald Trump. Jak się podkreśla, będą to też pierwsze obrady G7 od rozpoczęcia wojny z Iranem. W Evian oczekiwani są także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Szczyt nad Jeziorem Genewskim będzie trwał 3 dni. Oprócz wojska zabezpieczać go będzie ponad 13 tysięcy policjantów i żandarmów, informuje Emmanuel Dibé, prefektka Departamentu Górna Sabaudia. W pobliżu bezpośredniego obszaru szczytu w Evian i sąsiednich miastach znajduje się tak zwana czerwona strefa. To w niej spotkają się przywódcy 7 państw, grupy oraz pozostali szefowie państw i rządów. Strefa ta jest całkowicie zamknięta i dostępna wyłącznie dla osób akredytowanych. Do 2014 roku w spotkaniach grupy uczestniczyli także przywódcy Rosji. To się jednak zmieniło po napaści tego kraju na Ukrainę. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
Szczyt G7 to międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W charakterze gości pojawiają się też przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczania liczby mieszkańców w kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej szwajcarskiej partii ludowej. Frekwencja przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Dochodzimy do punktu, w którym jeśli masz łódź przeznaczoną dla 150 osób i zabierzesz na pokład 250 osób, to jest to przesada. Ale jeśli zabierzesz 350 osób, to zatoniemy. Może to głupi sposób myślenia, ale nie sądzę, żeby był błędny. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu dwóch lat porozumienia o wolnym przepływie osób z Unią Europejską i mogłoby zaszkodzić dwustronnym relacjom. Wspólnota jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, najcieplej we Wrocławiu, tam 19 kresek.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja zacznę od tygodnika Sieci. I nawet mam taki apel, może Państwa zaskoczę, żeby wszystkie portale te słowa, które teraz przytoczę, zacytowały. Uwaga! Bronisław Wilsztejn, dla Państwa informacji, jest to członek kapituły Orderu Orła Białego. Także oczywiście kawaler Orderu Orła Białego, a jego felieton w tygodniku Sieci nosi tytuł Leszek Miller – autorytet. Uczynienie z Leszka Millera autorytetu tylko dlatego, że powtarza moskiewskiej antyukraińskiej propagandy, to jest nie do przyjęcia, zdaniem Bronisława Wilsztejna. Były premier to PZPR-owski aparatczyk, który osobiście przywoził do Polski pieniądze z Moskwy dla zasilenia postkomunistycznej partii. Także w III RP działał przeciwko polskiemu interesowi na rzecz Rosji. Od lat, aby uwiarygodnić putinowską wersję, kłamie, manipuluje i obraża. Ma na koncie poważne działania na rzecz Rosji, które były wymierzone w polską rację stanu. Leszek Miller usprawiedliwia rosyjską agresję i tu cudzysłów ludobójstwem, którego mieli dokonywać w Donbasie Ukraińcy. Ja dysponuję z danymi z ONZ, to cytat właśnie z Millera, który mówi tak: ja dysponuję danymi z ONZ, 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, często w bardzo okrutny sposób, przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego. I teraz Bronisław Wilsztejn komentuje. To jest po prostu kłamstwo. Jedyny raport ONZ na temat ofiar w Donbasie został opublikowany w styczniu 2022 roku. Szacuje on, że w latach 14-21 w wyniku walk na wschodzie Ukrainy zginęło między 14 a 14,4 tysiąca osób, 3,4 tysiąca cywilów, około 4,4 tysiąca ukraińskich żołnierzy i ponad 6 tysięcy członków grup zbrojnych. Nic nie ma o zabijaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców przez ukraińskie bojówki. To Miller ogłosił, że seria rozpoznanych przez polski kontrwywiad rosyjskich prowokacji, głównie podpaleń, mogła zostać dokonana przez Ukraińców. Rozpowszechniał fałszywkę, zgodnie z którą Zełenski miał zadeklarować, że nie wie, co się stało sumą 200 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. W rzeczywistości prezydent Ukrainy powiedział, że suma podana przez Trumpa jest zawyżona i nie wie, skąd się wzięła. Fakt, że antyukraińskość Millera czyni go autorytetem polskiej prawicy, mówi przede wszystkim wszystko o niej samej. I to są bardzo ważne słowa, bo zapewne państwo zdołali dostrzec rozmaite wypowiedzi prawicowych komentatorów, którzy się zachwycają Leszkiem Millerem ze względu na jego antyukraińskość. Nagle on w ich oczach stał się wielkim patriotą. Tymczasem w moim odczuciu właśnie ten felieton Wilsteina jest bardzo ważny, ponieważ podsycanie nastrojów antyukraińskich jest sprzeczne z polską racją stanu. I jeżeli Wilstein chce temu zapobiec, to ja będę mu kibicować. A ważne jest, żeby ten wątek po stronie prawicy się nie rozwijał. Ja chcę jeszcze tylko dodać postscriptum, które Bronisław Wilstein zamieścił w tym felietonie i pisze tak. W Kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie zapowiadałem, tu cudzysłów, rozumiem, to jest cytat z Mazurka, iż zagłosuję przeciw odebraniu Orderu Zełenskiemu, a potem głosowałem za. Nie zapowiadałem niczego nikomu, zwłaszcza Mazurkowi. Nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem. Nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom, czego całość felietonu Mazurka jest demonstracją. Odwagi, autorze, jeszcze dużo przed tobą. Podkreślę to jeszcze raz. Rzeczywiście po stronie prawej następuje taki zwrot w stronę antyukraińskości. To jest bardzo niebezpieczne. PiS wspierał Ukrainę i teraz próbuje na zasadzie takiej walki z Konfederacją przejść na pozycje antyukraińskie, głównie po to właśnie, żeby zabrać Konfederacji wyborców. Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwa tendencja. I jeszcze chcę państwu zacytować tekst Piotra Gursztyna, także w tygodniku Sieci. I Kursztyn pisze tak: gdyby Czarnek i jego inni koledzy szli dalej w retoryce krytycznej wobec Zełenskiego, to mogliby wpaść w pułapkę kwestionowania osiągnięć własnych rządów. Takie niebezpieczeństwo istniało, bo w PiS jest widoczna tendencja specyficznego ścigania się z Konfederacją, takiego, w którym politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują przejmować pewne cechy konfederackiej retoryki. Wiadomo, że trochę takiej rywalizacji musi być, ale tu zostały zachwiane proporcje. Rywalizacja może dotyczyć kilku punktów w sondażach, ale jaki jest sens, aby PiS udawało, że jest podróbką Konfederacji? Zmieniając, a nie, nie do końca zmieniając temat, bo jeszcze tylko chciałam państwu zareklamować wywiad z Timothy Snyderem w Newsweeku. Rozmowę przeprowadził Sławomir Sierakowski i Snyder mówi tak: trzeba traktować Ukraińców jak partnerów i sojuszników, nawet kiedy popełniają błędy, i pamiętać, że oni każdego dnia tracą na wojnie ludzi, także dlatego, żeby w Polsce można było normalnie żyć. Przypomnę państwu, że wciąż nie wiemy, co orzekła kapituła Orderu Orła Białego, w której zasiada m.in. Bronisław Wilsztyn i Zofia Romaszewska. Pałac Prezydencki to ukrywa, a prezydent Karol Nawrocki wstrzymał się z decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Podejmie decyzję, gdy wróci z Waszyngtonu. Nie jest to wariant, gdy wróci z Radomia, ale kto wie? Kto wie? Chciałam Państwu zareklamować także tekst Wojtka Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej, bo rzeczywiście takie sprawy naprawdę muszą być wyjaśnione i prześwietlone. Oto okazuje się, że dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przeszli na pensję u syndyka. No nie, to jest jednak mega skandal, niedopuszczalne. Jestem naprawdę zaskoczona, że... takie praktyki mogą mieć miejsce. Śledztwo w tej sprawie od kilku miesięcy prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. 4 maja tego roku zyskała ważny argument w postaci decyzji ministra sprawiedliwości o zawieszeniu uprawnień Marcina Kubiczka, syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku i Idea Banku. W uzasadnieniu decyzji Ministerstwa Sprawa Urzędników BFG zajmuje cały rozdział, a słowo korupcja odmieniane jest na wszelkie sposoby. Oczywiście te osoby się bronią taką oto tezą, że w gruncie rzeczy zasada ustawy antykorupcyjnej, że nie wolno najpierw wydawać decyzji pozytywnych wobec jakiegoś podmiotu, a potem się w tym podmiocie zatrudniać, że to ich nie dotyczy. Ale chyba sami Państwo widzą, że naprawdę jest to sytuacja skandaliczna. Nie chciałabym, żeby jednak osoby, które odpowiadają za pracę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, no i poniosły, przynajmniej zostały w tej sprawie napiętnowane. Chcę jeszcze Państwu zwrócić uwagę na tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. W 2025 roku było to 15,3 miliarda złotych dochodów. Do budżetu państwa nie wpłynęło blisko 3 miliardy złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało właśnie projekt przeglądu pierwszych 3 lat obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej. Przygotowywało go razem z resortem finansów. Z przeglądu wyłania się wniosek, że fundacje rodzinne służą nie tylko do ochrony rodzinnego majątku i przekazania go sukcesorom, lecz także do optymalizacji podatkowej. Prawdę powiedziawszy, to jak ktoś dopiero teraz odkrył, że to służy optymalizacji podatkowej, to gratuluję spostrzegawczości, bo chyba na zdrowy rozum było oczywiste, że właśnie temu będą służyć te fundacje. Ale muszę Państwu powiedzieć, że o ile generalnie uważam, że system powinien być uszczelniony, to na drugą nóżkę chciałabym dodać, że jestem ciekawa, jaki był efekt działania fundacji rodzinnych. To ta instytucja została wprowadzona za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie oszacowanie tego, ile rodzin postanowiło zostawić swoje pieniądze tutaj w Polsce, właśnie w tych fundacjach rodzinnych, zamiast je wyprowadzić, dajmy na to, do Wiednia czy do Liechtensteinu, bo tak zazwyczaj zamożni ludzie robili. Więc pytanie, czy te przepisy przyczyniły się do tego, że majątki najzamożniejszych Polaków jednak w dużej mierze ostały się tutaj w Polsce. To jest punkt pierwszy. Słyszałam też taką informację, że zdarzają się i rodziny, które wybierają Polskę jako siedzibę swoich fundacji. To też byłoby bardzo ciekawe. No i jestem po prostu ciekawa, czy taki raport mógłby powstać i czy faktycznie jednak można mówić tylko i wyłącznie o stratach z tytułu właśnie wejścia w życie przepisu o fundacjach rodzinnych. Chcę Państwu jeszcze zwrócić uwagę na tekst Andrzeja Łomanowskiego w Rzeczpospolitej. W kremlowskiej elicie zaczyna się rozłam z powodu wojny. Znak zapytania. No właśnie, pytanie. Czy tak jest? Od ponad tygodnia nikt nie widział Elwiry Nabiuliny, bankowca, który jest dla Władimira Putina kluczowym pionkiem w finansowaniu jego wojny z Ukrainą. Sprzed jej domu zniknęła rządowa ochrona, poinformował jeden z niezależnych rosyjskich dziennikarzy. Wiaczesław Siriajew uważa, że to znaczące. Tenże dziennikarz, kobieta, dzięki której rosyjska gospodarka nie rozpadła się z powodu wojny, nie pojechała na prestiżowe dla rosyjskiego lidera petersburskie forum ekonomiczne, a potem nie pojawiła się na naradzie z samym Władimirem Putinem. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, po 7.40 sędzia Igor Tuleja, po godzinie 8 Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych regionach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro!
Emocje rosną!
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
Skoda.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Według najnowszych informacji ukraińskich władz, w nocnych zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów i Charków zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Według kanałów monitorujących na stację Ukrainy leciały pociski balistyczne oraz manewrujące odpalane przez rosyjskie lotnictwo. Rosja użyła także do ataków ciężkich dronów uderzeniowych. Szwajcarska policja użyła gazu, aby rozproszyć w Genewie demonstrację przeciwników rozpoczynającego się dzisiaj w pobliskim francuskim Evian szczytu G7, poinformowała agencja Reutera. Protest odbył się wczoraj przed budynkiem ONZ. Demonstranci protestowali pod hasłami antykapitalistycznymi, propalestyńskimi, feministycznymi i ekologicznymi. Liczący, jak oszacowała agencja AFP, kilkanaście tysięcy osób pochód zamykał samochód z gigantyczną karykaturą Donalda Trumpa. Dziennikarze AFP widzieli płonącą Teslę niedaleko pochodu i strażaków próbujących ugasić pożar. Tysiące osób oglądały w nocy w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent może robić co tylko chce. To jest jego dom i popieram go, powiedział pap jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia. Gala sztuk walki odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w dniu flagi. Kolejne informacje w Tok FM o 7.40. Teraz czas na sport.
Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0 po golu w 90 minucie. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś pierwsza kolejka w grupach G i H. Już o 18:00 Hiszpania mierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Trener Luis de la Fuente zapowiedział, że Lamine Yamal jest gotowy do gry, ale od początku na pewno dziś nie zagra, mimo że to bardzo ważny mecz.
To
z wielu powodów najważniejsze spotkanie dla nas na tym mundialu. Jako sportowcy wiemy, że wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie, co niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. I właśnie o to chodzi w meczu otwarcia. Dzięki temu w kolejnych spotkaniach zawodnicy będą się czuć znacznie swobodni. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Piłkarze ręczni Barcelony triumfatorami Ligi Mistrzów w finale wygrali z Fixe Berlin 37-34. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator SC Magdeburg, pokonując Olborg 32-26. Turniej oczywiście odbył się w Kolonii. Hokeiści Carolina Hurricanes po raz drugi zdobyli Puchar Stanleya równo 20 lat po pierwszym triumfie. Dziś wygrali na wyjeździe z Vegas Golden Knights 3-0, a całą rywalizację wygrali 4-2. GKM Grudziądz wciąż w świetnej formie. W żużlowej ekstralidze lider rozgrywek pokonał Falubas Zielona Góra 54-36 i zdobył punkt bonusowy, bo na wyjeździe też był lepszy. Ostatni mecz tej kolejki pomiędzy Spartą Wrocław i Stalą Gorzów został przełożony na 23 czerwca. I jeszcze kolarstwo, bo za nami próba generalna przed Tour de France, czyli Tour Auvergne-Rhône-Alpes, znany do niedawna pod nazwą Criterium du Dauphiné. Wyścig wygrał Meksykanin Isaac Del Toro. Zwycięstwo zapewnił sobie triumfując na ostatnim, 8. etapie. A teraz w Tok FM prognoza pogody.
Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami tylko na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze możliwe prawie wszędzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku do 19 we Wrocławiu.
Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a na łączach Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, niegdyś Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam panie, witam słuchaczy.
Ja powtórzę jeszcze starą plotkę, tak dla porządku, bo Wirtualna Polska napisała, że nosi się pan z zamiarem odejścia z Klubu Centrum, żeby przejść do opozycji na stronę konserwatywną i ewentualnie wystartować w wyborach w Krakowie, ale rozumiem, że skoro PiS i Konfederacja i tak wystawiły swoich kandydatów, to raczej ta wersja jest nieaktualna.
Pani redaktor, no sama pani odpowiedziała na pytanie. To są tylko plotki.
I nie opuści pan Klubu Centrum?
Wie pani co, no ja mam takie, można powiedzieć, trochę zdroworozsądkowe podejście, jeżeli chodzi o działania rządu i politykę. Wie pani, to, że chcę naprawić pewne rzeczy i pokazuję, gdzie są błędy, gdzie powinniśmy jednak nasze obietnice wyborcze realizować, gdzie powinniśmy trochę więcej uwagi przełożyć, to nie znaczy, że zaraz mam opuszczać Klub Centrum i koalicję.
Niejednoznaczna odpowiedź na to pytanie, panie pośle, sam pan przyzna.
Znaczy pani redaktor, ale wie pani co, bo to jest tak, ja nie uznaję takiego plemiennego podejścia do polityki, że wszystko, co my robimy, jest super, co inni robią, jest złe. Uważam, że trzeba patrzeć na to, bo dlatego wszystko działamy dla Polaków i to jest najważniejsze dla nas. Więc to, że nieraz krytykuję działania gospodarcze, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze naszej koalicji, no to nie znaczy, że od razu muszę przechodzić. Natomiast wie pani, życie jest różne i ja nie wiem, czy się będzie działo.
To centrum straci status klubu, bo to tak działa.
Pani redaktor, dlatego nie odchodzę.
Okej, okay. Ale czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
Patrząc na kandydatów, którzy są obecnie wystawieni, bardzo poważnie się nad tym zastanawiam. Z tego względu, że z Kraków znowu najprawdopodobniej chcieliby politycy, żeby był łupem politycznym, a nie żeby był miastem rozwijającym się, w którym się dobrze żyje. Problemy, które są w mieście, nikt o nich nie mówi, wie pani, no kwestia dotycząca choćby zmian gospodarczych, które są w Krakowie. Kraków jest takim centrum usług wspólnych, no nie wiem, czy pani wie, ale to warto podkreślić, ponad 100 tysięcy osób pracuje w centrum usług wspólnych. Ten model biznesowy się kończy. W tamtym roku było 4,5 tysiąca zwolnień grupowych w tym sektorze. Te usługi się przenoszą do innych krajów, tańszych krajów w Unii Europejskiej, na przykład Rumunii, albo zupełnie na inne krańce świata. Więc jakby trzeba tutaj pomyśleć o tym, gdzie Krakowie nie będą pracowali za 5-10 lat. Natomiast powiem pani, że tego w ogóle nie ma w dyskusji publicznej. W tym się w ogóle nie chcą zajmować politycy, ponieważ to jest trudny temat. No, ja podam pani taki przykład. No, w tym momencie biznes, na przykład tajwański, otwiera nowe fabryki w Polsce, w Trójkącie Wrocław, Katowice, Łódź. Gdzie jest Kraków, pytam, tak? Miasto, które ma olbrzymi potencjał, gdzie ma najwięcej uczelni, gdzie ma tereny po Nowej Hucie, które można by było ten biznes zlokalizować, to tam budujemy halę logistyczną.
Ale 250 tysięcy metrów. Kto jest winny temu, że Kraków został wykluczony?
Jest winni to nasi politycy tutaj, tak, że po prostu nie zabiegają o to. No, bardziej zastanawiam się nad tym, gdzie swojego, przepraszam bardzo za słowo, kolesia wstawić do spółki miejskiej czy do jakiegoś urzędu, niż po prostu myśleć o przyszłości Krakowa. I to niestety nie podoba.
A kiedy pan podejmie decyzję o tym, czy startować, czy nie? Bo jeszcze Paweł się szykował.
Pani redaktor, no nie ma ogłoszonych wyborów. Wie pani, kiedyś, pamiętam, nie wiem, 5-10 lat temu, jeżeli przed wyborami ktoś startował i mówił, że kandyduje, to była wielka afera, że nie ma ogłoszonych wyborów, a ktoś już startuje. No, bądźmy legalistami. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ogłoszonych wyborów. Kandydaci na razie nie są zgłoszeni, tylko to są kandydaci na kandydatów. Więc ja w tym momencie też zastanawiam się, też patrzę, kto ewentualnie wystartuje. No, zdaję sobie sprawę, że moje szanse nie będą jakieś duże, ze względu po prostu na to, że nie reprezentuję, nie jestem przedstawicielem dużej partii politycznej, czy ewentualnie no, w jakichś dużych organizacji społecznych.
No i Łukasz Gibała natomiast też nie. A jak pan sądzi, jakie on ma szanse? Jak pan ocenia kandydaturę Łukasza Gibały? Potencjalną oczywiście, bo jeszcze nie ogłosił startu.
Wie pani co, no, na razie tak jak to pani powiedziała, nie startuje, ponieważ Kraków jest w ciężkiej sytuacji finansowej. Też podejrzewam, że zastanawia się nad tym, jak to będzie funkcjonowało, bo proszę zauważyć, w poprzedniej kampanii pan prezydent Miszalski no, mówił, że to będzie bardzo dobrze, jeżeli prezydent Krakowa będzie z tej samej opcji politycznej, co opcja rządząca, ponieważ będzie dobra współpraca. Okazało się, że tych pieniędzy, które były tak obiecane, no wcale nie popłynęły do Krakowa, więc to nie jest takie łatwe. Natomiast no, działania no, i trochę i poprzedniego prezydenta, ale przede wszystkim tego, no, doprowadziły, że chyba tam z długu chyba, nie wiem, z 9 miliardów złotych, chyba ponad 8. Więc to nie jest tak łatwo. Więc też myślę, że zastanawia się nad tym, czy jest w stanie jakby coś zrobić w Krakowie. Bo wie pani, no, politycy mogą pomóc, ale też mogą blokować pewne działania, tak, jeżeli chodzi o fundusze. A więc jeżeli będzie z człowiekiem z zewnątrz, na pewno się tym zastanawia.
Jak pan ocenia kandydaturę Moniki Piątkowskiej? Pani senator jest popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
Wie pani co? Pani Monika Piątkowska kiedyś była w Polsce 2050. Niestety, można powiedzieć, z wielkim hukiem odeszła z tej Polski 2050, ponieważ no, próbowała rozbić nasze struktury podwarszawskie. Więc ja wydaje mi się, że to nie byłby dobry kandydat, czyli nie byłby dobry prezydent, jeżeli chodzi o Kraków.
Panie pośle, chciałam zapytać, czy pan jest za tym, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
Wie pani, sytuacja, która nastąpiła na Ukrainie i to, że Polacy, że jednostka ukraińska została nazwana, dostała nazwę bohaterów UPA, no jest trochę takim policzkiem wymierzonym, można powiedzieć, nie w Polaków, ale w polską politykę zagraniczną. Wie pani, no my Ukraińcom pomagamy od wielu, wielu lat i prawdę mówiąc oczekiwalibyśmy chociaż, żeby takie symbole jak UPA no, nie były już więcej eksponowane. Jeżeli chodzi o działania pana prezydenta, ja uważam, że no, jest to jakiś kierunek dobry, no bo w tym momencie, wie pani, no, nie zamkniemy żadnego lotniska w Jesionce, nie zamkniemy przejść granicznych, no nie będziemy, czy nie dalej będziemy pomagać Ukrainie, no ponieważ to leży w naszym interesie. Więc wydaje mi się, że takie symboliczne gesty, nawet już nie chodzi o samo odebranie, no bo w tym momencie jakby tego odebrania jeszcze nie ma, ale informacja o tym, że nam się to nie podoba, no musi być Ukraińcom przekazana. No jeżeli tego nie umieją zrobić, nie wiem, osoby, które prowadzą politykę w zagraniczną stosunku do Ukrainy, więc uważam, że to jest kierunek dobry, pokazujący, że no nie może tak być, że my pomagamy, my się staramy, a ktoś po prostu, prawdę mówiąc, no, ośmieje się nam w twarz. Więc czy popiera uważam, pan, że to jest kierunek jest dobry.
Czy popiera pan projekt dotyczący dopłat do składek emerytalnych dla artystów, projekt firmowany przez ministrę kultury Martę Cienkowską?
Czy wie pani, ja uważam, że w każdym okresie funkcjonowania jakby państwa no muszą być pewne priorytety. I powiem pani, no na dzień dzisiejszy, no jeżeli widzimy sytuację zapaści w ochronie zdrowia, już pomijając, czym ona jest spowodowana, tak, i który rząd to spowodował, no to wie pani, no wypłacanie składek dla artystów, gdzie ma jakaś komisja badać, kto jest artystą, a kto nie, no trochę takie przypomina mi czasy PRL-u, no. Więc ja uważam, że artystom trzeba pomagać.
No to byłaby komisja tworzona przez środowisko twórców. No,
pani redaktor, no ale no z całym szacunkiem, no ja określam, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. No widzieliśmy te takie sytuacje, no wie pani, społeczeństwo musi być przekonane do tego, że trzeba pomagać artystom. Z całym tutaj uznaniem dla działań pani minister, znaczy te działania nie pokazują, że to społeczeństwo w pewnym sensie decyduje, tylko arbitralnie ktoś decyduje, ktoś artystą, kto nie. Ja wie pani, ja nie wiem, czy pani widziała taką wypowiedź pani Steczkowskiej, która mówiła właśnie również o tej ustawie, która też powiedziała, że znana bardzo artystka, która powiedziała, że ta, delikatnie mówiąc, ustawa jest słaba.
Ale panie pośle, bo ja tutaj widzę wpisy Ryszarda Petru, który mówi, że wciąż klub Centrum czeka na spotkanie z ministrą Cienkowską, a ona nie przychodzi. Dlaczego? I chcą odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat artyści mają być wspierani?
Znaczy, z tego co słyszałem, to podobno jutro ma być spotkanie z pani minister Cienkowską, jest zaproszona. Zobaczymy, czy będzie miała odwagę do nas przyjść.
Ale
mam nadzieję,
generalnie
że tak.
Klub Centrum widzę, że jest sceptyczny wobec tego projektu. Bo mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ja jestem sceptyczny? Ja uważam, że powinny być pewne priorytety. W tym momencie priorytety mamy pomóc ludziom, na przykład, którzy są chorzy. No bo wie pani, jeżeli czeka 200 tysięcy osób w kolejce na kolonoskopię, a my w tym momencie dajemy artystom pieniądze, no to w tym momencie
to
no,
znaczy,
te priorytety są zachwiane dla mnie.
To znaczy, my nie dajemy pieniędzy,
no.
Bo to jest operacja księgowa przyszłościowa, tak? To znaczy po prostu gwarantujemy...
Ale nasze dzieci będą musiały zapłacić za to też. No,
panie pośle, ale tutaj jest mowa także o tym, że być może Ryszard Petru będzie chciał założyć jakąś nową partię przedsiębiorców. Czy pan się do tego dołączy? Proszę o krótką odpowiedź, bo kończymy już.
Zobaczymy, jakie będą założenia, natomiast uważam, że przedsiębiorcy są bardzo ważni w Polsce i są zupełnie są pomijani. I widzę to na Komisji Gospodarki, której jestem przewodniczącym. Więc muszę z Ryszardem porozmawiać na ten temat, co to w ogóle, jakie on w ogóle ma założenia. Nie rozmawiałem na ten temat. Jeżeli będę wiedział, co to jest, co chce zrobić, jakie ma plany, to wtedy będę na ten temat się wypowiadał. Natomiast uważam, że jest to dobry kierunek.
Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Takie informacje, a po informacjach Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się odmalować salon.
A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, powiedział w TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Ekspert studiuje emocje w sprawie ogłoszenia przez USA i negocjatora rozmów Pakistanu całkowitego zawieszenia broni. Zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
Do oficjalnego podpisania porozumienia ma dojść w piątek w Szwajcarii. Z informacji przekazanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma objąć 60 dni. W ich trakcie strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Parlament Europejski na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu będzie debatować na temat umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Unia Europejska kończy pracę nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane w zeszłym roku przez szefową komisji Ursulę von der Leyen z prezydentem Donaldem Trumpem. W zamian za obietnicę utrzymania ceł na europejskie samochody na poziomie 15% von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne kontynuują poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Doszło do niego w lutym 1944 roku. Prace mają potrwać do piątku. Huta Pieniacka to symbol martyrologii Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Trwa 17. edycja Industriady, największego święta dziedzictwa przemysłowego w tej części Europy. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego odbywa się w 48 obiektach na terenie 30 miast, powiedziała organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
A uczestnicy Industriady mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Kolejna informacja w TOK FM o 8. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie pokażą dzisiaj maksymalnie słupki rtęci. W większości kraju zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na zachodzie. Prawie w całym kraju deszcz i burze.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry. I Stowarzyszenie Justicja.
Panie sędzio, chciałam zapytać, jak pan ocenia decyzję prezydenta o mianowaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Pan sędzia Kapiński był znakomitym sędzią Sądu Powszechnego, natomiast jest tak zwanym neosędzią w Sądzie Najwyższym. Karol Nawrocki... zrobił co zrobił. Szkoda, bo myślę, że jest wielu bardzo doświadczonych i rzeczywiście sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy w ogóle zasługują na to, żeby być prezesem Sądu Najwyższego.
Rozumiem, ale też kandydatura Zbigniewa Kapińskiego jest postrzegana jako kompromisowa. Jarosław Kaczyński kategorycznie się sprzeciwił tej decyzji. Teraz PiS jest niezadowolony, ponieważ sędzia Kapiński mianował osobę, która będzie zarządzać Izbą Karną. Taką osobę, która PiSowi się bardzo nie podoba. Jest to sędzia Piotr Mirek, który swego czasu brał udział w podejmowaniu decyzji o wznowieniu procesu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Więc Kapiński może być też postrzegany właśnie jako taka postać niezależna od polityków.
Szanuję pana sędziego Kapińskiego za to, co robił, będąc choćby sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Natomiast moim zdaniem osoby, które uczestniczyły w konkursach nominacyjnych przed Neo-KRS po 2018 roku, nie są nieskazitelnego charakteru i same sobie wystawiły ocenę, moim zdaniem nie powinny być sędziami. Także trudno mi powiedzieć, czy pan sędzia Kapiński jako neosędzia w Sądzie Najwyższym jest gołębiem czy jastrzębiem. Żałuję, że stanął w konkursie przed NeoKRS.
Tłumaczenie sędziego Kapińskiego jest takie. Większość parlamentarna uchwaliła taką, a nie inną ustawę. Prezydent ją podpisał. Na tej podstawie zostały dokonane nominacje do Sądu Najwyższego. A jeżeli Trybunały Międzynarodowe zakwestionowały tę procedurę, to najpierw politycy muszą zmienić ustawę. A póki nie jest zmieniona, to wszystko jest w porządku i on jest legalnym sędzią.
Myślę, że w historii prawnicy już wielokrotnie tłumaczyli się w podobny sposób. No mamy konstytucję, mamy artykuł 187. Z tego przepisu wynika, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wskazują, czy to mają być przedstawiciele środowiska sędziowskiego. W tym NeoKRS po 2018 roku to byli przedstawiciele polityków. Sędziowie nie mieli jakiegokolwiek wpływu na to, kto trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest istotny konstytucyjny organ strzeże niezależności sądów, sędziowskiej niezawisłości i też jest takim forum, gdzie spotykają się przedstawiciele trzech władz: sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Jeśli nie było przedstawicieli środowiska sędziowskiego, no to był to organ wadliwy. Jeśli ktoś brał udział w konkursach przed NeoKRS, to źle o nim świadczy.
Pan uważa, że sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni jakby respektować tego, że Zbigniew Kapiński jest prezesem Sądu Najwyższego?
Gdybym ja był sędzią Sądu Najwyższego, a nie będę sędzią Sądu Najwyższego, to bym nie respektował decyzji, które sędzia Kapiński podejmuje w Sądzie Najwyższym.
Sędzia Kapiński mówi tak: z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby Trybunały zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania, że politycy nadinterpretowują te orzeczenia Trybunałów.
Gdyby sądy europejskie zakwestionowały ten tryb powoływania, to pan sędzia Kapiński powiedział, że jest to niezgodne z konstytucją, że jakieś organy międzynarodowe ingerują w wewnętrzne sprawy polskiego sądownictwa. No, można się jakby przerzucać, nawet trudno powiedzieć, czy to są argumenty, ale można jakby dyskutować długo. Proszę zwrócić uwagę na to, że jakby tego trybu powoływania osób do wymiaru sprawiedliwości po 2018 roku bronią beneficjenci tych zmian. Ja myślę, z całym szacunkiem dla pana sędziego Kapińskiego, tak jak powiedziałem, był znakomitym sędzią w Sądzie Powszechnym, ale prawdopodobnie takich kandydatów do Sądu Najwyższego z takim doświadczeniem jak sędzia Kapiński w Polsce znalazłoby się bardzo wielu. Pomimo tego oni nie startowali w tych wadliwych konkursach, bo mają nieskazitelny charakter.
A może zmiany będą następować ewolucyjnie? Jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, będzie zgłaszać kandydatów, no i powoli po prostu ten Sąd Najwyższy będzie się zmieniał, że nie ma innego wyjścia, bo Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta i on będzie blokował wszystkie inne zmiany.
Mamy według mnie Krajową Radę Sądownictwa dzisiaj, taką, o której mowa w Konstytucji. Rzeczywiście środowisko sędziowskie miało szansę wyrazić stanowisko, zaopiniować tych kandydatów, którzy startowali w tym konkursie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście w KRS-ie zasiadają przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Osoby, które się cieszą powszechnym szacunkiem.
No właśnie, i będą zgłaszać kandydatów.
Tak, oczywiście. Natomiast no, co zrobi Karol Nawrocki? Tego nie wiem. Brakuje około 1000 sędziów, tyle jest wolnych etatów. pewnie od razu wymiar sprawiedliwości się nie zawali, jeśli Karol Nawrocki nie będzie powoływał nowych sędziów, ale jakby ten kryzys będzie się pogłębiał.
Ale widzi pan swego rodzaju zapętlenie, panie sędzio, no bo to jest tak, że z jednej strony uznaje pan, że Krajowa Rada Sądownictwa ma członków rzeczywiście wskazanych przez sędziów, no a z drugiej strony posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołał nie kto inny, tylko Zbigniew Kapiński, więc jeżeli KRS przyszła na to spotkanie, to znaczy uznała, że on jest prezesem.
Gdybym był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, to bym apelował albo do pana sędziego Zawistowskiego, albo do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby to oni zwołali to posiedzenie, bo w sytuacji, kiedy nie robi tego pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oni jako ci najstarsi powinni to zrobić. No, nie mamy pierwszego prezesa, tak się nie stało. No cóż.
No to jest forma uznania, że jest sędzia forma, Kapiński tak, jest
tak, rzeczywiście,
prezesem.
To jest smutne, jest to forma uznania, no ale no tacy jesteśmy dla niektórych, coś jest czarne, coś jest białe, a dla niektórych coś może być jeszcze szare.
Panie sędzio, chciałam zapytać o Sąd Okręgowy w Warszawie, bo sąd ten mierzy się z rozmaitymi zarzutami, szczególnie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o to, że no, bardzo długo trwa rozpatrzenie zażalenia na areszt Zbigniewa Ziobry, bo w ogóle najpierw powiedziano nam, że we wrześniu, potem jednak okazało się, że jakoś te urlopy zostały chyba zmienione sędziów, no ale mimo wszystko nie mamy też właściwie decyzji o europejskim nakazie aresztowania, a przecież naprawdę decyzja sądu pierwszej instancji w sprawie zatrzymania Zbigniewa Ziobry już była bardzo dawno temu. Jak to możliwe?
Uważam, że to skandal. I to jest nie tylko mój głos, ale też z rozmów z koleżankami i kolegami. Jesteśmy jakby zgodni, że jakby posiedzenie pierwotnie sądu nie powinno być wyznaczane na wrzesień i jakby uzasadniane jakimiś planami urlopowymi. Dobrze się stało, że ten termin posiedzenia został zmieniony na początek lipca. Dziwi mnie to, że te wszystkie procedury tak się tyle trwają. Absolutnie podzielam...
No, ale to jest kwestia organizacji pracy sądu, no... Bo trochę najprościej, teraz pan krytykuje swoich przełożonych, jak rozumiem.
Najprościej byłoby pewnie zwalić na organizację pracy sądu. Wierzę, że to nie jest efekt mrożący w środowisku sędziowskim, że sędziowie nie biorą sobie do serca pogróżek wypowiadanych przez mojego byłego pryncypała, mówię to z ironią, czy też dzisiejszych posłów, polityków opozycji, gdyby oni się czegoś obawiali i kalkulowali, jaka decyzja im się opłaca, a jaka decyzja im się nie opłaca, no to byłby skandal, nie powinni być sędziami. Więc umówmy się, najprościej to zwalić na jakieś zamieszanie organizacyjne, plany urlopowe i tak dalej. Dobrze, że ten termin został zmieniony i sędziowie jakby też zmienili swoje plany urlopowe.
Panie sędzio, chciałam zapytać o pańską opinię w sprawie dziennikarza Leszka. Nie wiem, czy mogę wymieniać jego nazwisko, bo nie słyszałam, aby pełnomocnik uznał, że można to robić, ale sprawa jest bardzo głośna. Chodzi o dziennikarza śledczego, który przyglądał się działaniom Romana Giertycha, no i w związku z tym, że został zatrzymany, prokuratura twierdzi, że groził komendantowi policji w Piasecznie śmiercią, że zapowiadał, że jedzie właśnie, żeby go pozbawić życia i w związku z tym został zatrzymany, sąd zdecydował o areszcie. Ale tutaj te wątpliwości są związane z tym, że obrońca tego dziennikarza no jakoś nie mógł być obecny w trakcie rozmaitych czynności, między innymi przeszukania, a jest kwestia na przykład tajemnicy dziennikarskiej i to organizacje dziennikarskie podnoszą. Co pan sądzi na ten temat?
Tajemnica dziennikarska oczywiście rzecz święta, ale też ma pewne ograniczenia wynikające z kodeksu postępowania karnego. Sprawy znam wyłącznie z mediów. No jeśli z jednej strony mamy oczywiście stanowisko prokuratury, które jest stroną tak naprawdę, jedną z dwóch stron tego postępowania, z drugiej strony mamy słowa pana obrońcy, Jaka jest prawda? Mam nadzieję, że to zostanie ustalone. Najważniejsze jest chyba to, że jakby sprawa jest monitorowana przez media, przez czwartą władzę i bez względu na to, jakie sympatie mają dziennikarze, w jakich mediach pracują, wszyscy jakby przyglądają się i pilnują.
Ale czy nie lepiej byłoby, żeby jednak świadek albo obrońca był w trakcie przeszukania?
Oczywiście, że tak. No teoretycznie w trakcie przeszukania może być obecna, powinna być obecna osoba przybrana do takiej czynności. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Można oczywiście skarżyć te wszystkie decyzje prokuratorskie, składać zażalenia. Zobaczymy, jaki będzie finał.
Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Justicja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, a po informacjach Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje, to w euro.
Mistrzowskie okazje w grze.
Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
Dzień dłuższy. Temperatura